Profesor Ryszard Legutko, proszę Państwa, mówił dzisiaj dla TVP Info w ten sposób. Jeśli tej wojny nie wygramy, to za chwilę będziemy mieli następną wojnę. Więc trzeba zadać ważne pytanie. Jakie więc Ukraina ma szanse na zwycięstwo? Czy w ogóle jest to możliwe? Jak długo potrwa ta wojna? No i czy zagrożone jest bezpieczeństwo Polski? O tym już teraz będę rozmawiał z emerytowanym pułkownikiem Wojska Polskiego, autorem publikacji naukowych z zakresu historii wojskowości, doktorem Krzysztofem Gajem. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy.
Czy pan pułkownik zgadza się w ogóle z opinią profesora Legutko, że jeśli Ukraińcom nie uda się pokonać Putina, to będziemy mieć następną wojnę?
No przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że pan profesor Legutko to jest nadzwyczaj mądry człowiek i z nadzwyczaj trafnymi ocenami najróżniejszych sytuacji, no i między innymi tutaj w tej kwestii również w pełni ma rację.
Mhm. Co to by mogło być za wojna? Bo różne są tutaj interpretacje rozwoju wypadków, prawda? Jedni mówią o tym, że najpierw to byłaby kierunek Mołdawii, w przypadku oczywiście sukcesu Putina w Ukrainie, to następnie byłaby Mołdawia, może Gruzja, ewentualnie później dopiero państwa bałtyckie czy Polska. Tak jak to zresztą przewidywał profesor Lech Kaczyński w 2008 roku, jak wszyscy pamiętamy.
No i ja tutaj bym raczej się skłaniał do takiej kolejności, jaką świętej pamięci prezydent Kaczyński nakreślił. Czyli powiedzmy, że jeszcze w tej chwili my nie jesteśmy bezpośrednio na celowniku, ale trzeba brać pod rozwagę również ten wariant i w związku z tym, że jest to jeszcze jakaś tam perspektywa czasowa, nie wiem, czy bardzo długa, czy dość krótka, ale czas ten, który jeszcze jest nam dany, uważam, że należy wykorzystać i nie marnować, bo nie stać nas na to, żeby w tej chwili marnować czas, żeby wyciekał on nam między palcami. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, no cóż, no ja takie historyczne stwierdzenie tutaj przedstawię, że zbrodnia nieukarana rodzi kolejną zbrodnię, często jeszcze bardziej okrutną i w większej skali. Mhm. I tutaj dam pod rozwagę. Państwo znacie historię, więc sobie dopowiecie wszystko sami. Pakt Ribbentrop-Mołotow. Skończyło się tym, że była Norymberga, strona niemiecka została rozliczona. Jak z drugą stroną tego paktu? Nie została rozliczona, zbrodniarze nie zostali rozliczeni, w związku z tym zasiedli nawet jako sędziowie, sądząc tą drugą stronę. No i w tej chwili mamy to, co mamy.
Panie pułkowniku, pan jako też wykładowca, doktor, autor książek, no ma też w swoim życiorysie doświadczenia dowódcze, między innymi w oddziale organizacyjnym oraz oddziale szkolenia. Co pan ma na myśli, mówiąc, że nie możemy marnować czasu? Co to oznacza? Co to w praktyce by miało oznaczać?
No przede wszystkim myślę, że tutaj sprawa rozbudowy naszych sił zbrojnych to jest pierwsza rzecz. W tej chwili już są czynione kroki dla zwiększenia naszego budżetu obronnego. Mhm. I to jak najszybciej powinno być wcielane w życie. Ale również myślę, że tutaj trzeba położyć bardzo wielki nacisk na przygotowanie naszych zasobów osobowych, bo nie łudźmy się, wojny nie toczą maszyny, nie toczy sprzęt, tylko ludzie. Ludzie, którzy oczywiście tym sprzętem, takim czy innym się posługują. No i teraz od przygotowania tych ludzi zależy bardzo, bardzo wiele i to, co widzimy na Ukrainie, ukazuje nam to w taki sposób bardzo jaskrawy. Być może nie wszyscy to dostrzegają, nie wszyscy zwracają na to uwagę, ale to jest właśnie to. I teraz mówiąc o tym przygotowaniu ludzi, to przede wszystkim musi to być przygotowanie, które nazwałbym jako przygotowanie moralne. Mhm. A z drugiej strony no mamy takie zaniedbanie bardzo wielkie, które zostało lekkomyślnie wprowadzone w roku 2008, gdzie zlikwidowano, a właściwie zawieszono zasadniczą służbę wojskową. W związku z tym teraz musimy się jakoś ratować i w związku z tym trzeba podjąć jakieś działania związane z uczeniem obywateli posługiwania się bronią.
No właśnie, o tym miałem też, panie pułkowniku, muszę przyznać, że o tym nawet miałem audycję też na naszej antenie tutaj, o tym, na ile jesteśmy właśnie przygotowani, przeszkoleni indywidualnie, żeby po prostu się bronić, bo jednak 20 milionów ludzi pod bronią, którzy umieją z niej korzystać, to jest zawsze przeciwnik, jakkolwiek by nie był wyszkolony, którego każdy będzie się po prostu obawiał, ale skoro, chciałem jeszcze tylko dopytać w tym aspekcie jeszcze o jedną kwestię. Ile czasu potrzeba na wyszkolenie żołnierza?
Wyszkolenie czy przeszkolenie?
No właśnie.
Bo tak naprawdę mówimy o dwóch różnych sprawach.
To prawda, to prawda.
Mhm. Przeszkolenie to tak naprawdę jest to kwestia kilkunastu dni.
Aha.
To widzimy w tej chwili w Wojskach Obrony Terytorialnej. Szkolenie to unitarne, które trwa 16 dni. Jest to taki czas w mojej ocenie wystarczający, ale trzeba mieć świadomość, że po tych 16 dniach nie mamy jeszcze wyszkolonego żołnierza. Mamy przeszkolnego żołnierza, który teraz się jeszcze musi tam dalej szkolić. Tak, uczyć. Natomiast o wyszkoleniu, no to teraz każde określenie czasu, uważam, długości tego szkolenia, może być poczytywane jako lekkomyślność.
No wiadomo, tutaj kwestia jest jasna.
Intensywności tego szkolenia.
Wiadomo, że człowiek uczy się całe życie i tak w przypadku żołnierzy zawodowych też pewnie jest, prawda?
Jak
w przypadku lekarzy, że człowiek zdobywa to doświadczenie i uczy się całe życie, również żołnierz zawodowy. Ale panie doktorze, panie pułkowniku, chciałem korzystając z pana oka, z rozmowy z panem na naszej antenie, chciałem zapytać pana jako eksperta, specjalistę też od jednostek lądowych, ale też znawcę historii wojskowości, co dzisiaj odgrywa taką decydującą rolę na współczesnym polu bitwy? To jest jednak kwestia wyposażenia, samoloty, drony, czołgi, czy właśnie też jednak ma swoją rolę zdeterminowanie, nieustępliwość żołnierza?
Ja tutaj znowu wskażę człowieka jako ten element zasadniczy. Tym bardziej, że jest taki podręcznik amerykański, wydany na przełomie roku 91 i 92 przez amerykańskiego oficera Elena Raymonda. Tytuł tego podręcznika to jest Essence in Combat Power, a Methodology for Tactical Battle Staffs. I tam w tym podręczniku są opisane najróżniejsze takie sprawy związane z wykorzystaniem broni, czynnik moralny, jakiś tam wyszkoleniowy, etc., etc. I generalnie ten czynnik ludzki, jego morale, wyszkolenie żołnierza może powodować, że różnice w potencjale bojowym, a w związku z tym w skuteczności jednostki, powiedzmy, licząc od takiego poziomu neutralnego, mogą spaść do poziomu rzędu tam 60%, potencjału bojowego jednostki, a mogą wzrosnąć do poziomu około 160%, czyli jednostka, dwie podobne jednostki, tak samo liczne i tak samo uzbrojone, ale jedna słabo wyszkolona i o słabym morale, druga bardzo dobrze wyszkolona i z bardzo wysokim morale, to generalnie porównując, ta jednostka lepiej wyszkolona będzie miała potencjał około 2,5 raza większy nad tą drugą jednostką o słabym morale i słabym wyszkoleniu.
Panie pułkowniku, chciałbym jeszcze o to popytać i o tym porozmawiać, ale mam jeszcze dwa ważne pytania, a musimy za chwilę kończyć, więc może, jeśli pan pozwoli, przejdę do niego. Otóż prezydent Ukrainy Władimir Zełenski mówił tak w jednym z dzisiejszych wywiadów: Ukraina przeżywa dzisiaj to, czego żaden inny naród Europy nie widział od 80 lat. Na naszej ziemi decyduje się obecnie przyszłość Europy. Ja zapytam, czy NATO może zostać wciągnięte do wojny, czy grozi nam trzecia wojna światowa, czy Polska jest bezpieczna?
Myślę, że Polska jest bezpieczna na razie, ale wszystko się może zdarzyć i w pewnym momencie może się okazać, że dążenia do wciągnięcia NATO w konflikt, nie wiem z której strony, ale mogą się pojawić. Ja bym tutaj zalecał bardzo daleko idącą
powściągliwość.
Tak, bo tutaj no, prezydent Zełenski, nawiasem mówiąc, mega człowiek, jestem pełen podziwu dla niego.
Tak.
No, prawdę powiedział, nic dodać, nic ująć.
A jaka jest ocena pana armii ukraińskiej? Jakie to są siły? Czy mają szansę na zwycięstwo? Jak długo może potrwać ta rosyjska agresja?
No tutaj trzeba stwierdzić, że w stosunku do tego, co widzieliśmy w roku 2014, to zmiany są kolosalne i to są na tyle kolosalne, że po tym, co widzimy, sami Rosjanie są zaskoczeni. Są zaskoczeni, ponieważ tak mi się wydaje, że oni zakładali, przewidywali, że armia ukraińska, tak jak w 2014 roku, będzie bez strzału się poddawać, będzie tam można w ciągu 72 godzin zająć wszystkie zaplanowane tereny i zainstalować swój jakiś marionetkowy rząd w Kijowie. No, życie pokazuje, że zupełnie im się to nie udało. Zresztą ja tak staram się śledzić te doniesienia i czytać między wierszami przede wszystkim,
tak,
że Rosjanie tak nie do końca dobrze się przygotowali, ponieważ widzę pewne oznaki, pewne symptomy, że niektóre jednostki nie do końca zostały zmobilizowane, nie występują w swojej takim pełnym etatowym składzie, jak wynika to z etatów wojennych, tylko pewne rzeczy zostały potraktowane tak troszeczkę na skróty. No i widzimy, że na zdrowie im to nie wychodzi.
Przed chwilą właśnie portal wPolityce.pl podał dość szokującą wiadomość. Czerwony Krzyż donosi, że droga ewakuacyjna z Mariupola została zaminowana, proszę państwa. Co z ludnością oblężonego miasta? O tym możecie przeczytać właśnie na portalu wPolityce.pl. A naszym gościem przy telefonie był emerytowany pułkownik Wojska Polskiego, autor publikacji naukowych z zakresu historii wojskowości, dr Krzysztof Gaj. Dziękuję, panie pułkowniku.
Również dziękuję.
Wszystkiego dobrego popołudnia.